Natalie J. Sayer i Bruce Williams, Lin dla bystrzaków. Wydawnictwo Septem, czyta Tomasz Król. Wszystkim liderom Lin, którzy rozumieją, że Lin urzeczywistnia się poprzez ludzi, jest podtrzymywane przez kulturę organizacyjną i jest długoterminową podróżą w stronę doskonalenia przedsiębiorstwa. Moim bliskim wzbogacacie moje życie, wspierając mnie, prowadząc, kibicując mi i stawiając przede mną wyzwania na każdym zakręcie. Mojej rodzinie, która jest zawsze przy mnie, niezależnie od wszystkiego. Dziękuję wam wszystkim. Natalie J. Sayer. Moim dzieciom, mojej córce Hannah, która zawsze była w stanie rozpoznać na pierwszy rzut oka, co jest, a co nie jest wartością dodaną, i mojemu synowi Iwanowi, który jest najwspanialszym wcieleniem 5S, jakie istnieje. Oboje wydajecie się praktykować Kaizen w sposób naturalny i jesteście dla mnie inspiracją, bym robił to samo. To wam dedykuję tę książkę. Bruce Williams. O autorach. Natalie Sayer jest właścicielką iEmerge, firmy konsultingowej w Arizonie i współautorką pierwszego amerykańskiego wydania książki Lin dla bystrzaków. Podróżowała wiele po świecie, ucząc w języku angielskim i hiszpańskim przedsiębiorców, jak poprawiać swoje życie i efekty swojej działalności. Natalie zaczęła poznawać i stosować Lin w przemyśle samochodowym w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, zanim jeszcze stało się formalnie znane pod tą nazwą. Szkoliła, uczyła, była mentorką, a także sama zakasywała rękawy do pracy, wdrażając Lin w najróżniejszych formach. Poczynając od 130 przedsiębiorstw z listy magazynu Forbes, a na całkiem malutkich kończąc. W każdy projekt wnosi wyjątkową mieszankę umiejętności związanych z kulturą organizacyjną, ludźmi i procesami. Natalie ma licencjat z inżynierii mechanicznej, tytuł magistra w zakresie inżynierii systemów produkcyjnych, ukończyła kurs coachu, jest zawodowym mówcą, czarnym pasem 6 Sigma, trenerem w zakresie globalnego przywództwa i aktorką. Uwielbia ludzi, a jej życiowe przekonania to zawsze jest lepszy sposób, zmiana nie jest możliwa bez ludzi, trzeba się odpowiednio dostosować i ucz się ze wszystkich życiowych doświadczeń i idź dalej. Szukać, znajdować, wędrować do końca. Lord Alfred Tennyson. Bruce Williams dąży do doskonałości i zwiększania wartości jako naukowiec, nauczyciel, konsultant, przedsiębiorca i przywódca. Zgodnie z typową dla Lean zasadą standaryzacji pracy zdołał od 2005 roku do tej pory napisać 7 książek z serii dla bystrzaków, między innymi na temat 6 Sigma, Lean, zarządzania procesami biznesowymi i inteligencji procesu. Jego wykształcenie uniwersyteckie w zakresie fizyki i astrofizyki, uzyskane na Uniwersytecie Stanowym w Colorado, świadczy o pasji do odkrywania pierwotnej przyczyny. Następnie był wioślarzem w strumieniu wartości w systemach kosmicznych, gdzie jego zadaniem było manewrowanie w burzliwych wodach programu kosmicznego teleskopu Hubble'a. Dzięki uzyskaniu stopni naukowych w dziedzinach zarządzania technicznego oraz inżynierii komputerowej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa oraz Uniwersytecie Stanowym Colorado, Bruce awansował w strumieniu wartości na kapitana holownika, prowadząc zespoły i zarządzając projektami technicznymi. Dziesięciolecia Kaizen zainspirowały jego trwającą nadal podróż, w której wciąż poznaje nowe technologie, oprogramowanie i sposoby doskonalenia procesów. Dzięki Kaikaku w 1999 roku odkrył w sobie duszę przedsiębiorcy i obecnie żegluje po głębszych wodach strumienia wartości na kierowniczym stanowisku w Software AG. Mieszka wraz ze swoją zwyczajną rodziną u podnóża wzgórza w pustynnej północnej Arizonie w okolicy Scottsdale, starając się dostarczać bliskim just in time wartości w odpowiedzi na ciągły popyt z ich strony. Cierpi z powodu Murii w domu i stara się tam zaprowadzić 5S. Od czasu do czasu usiłuje osiągnąć nierealny stan idealny par pola w golfie. Przedmowa. W głębi każdego człowieka jakiś głos powtarza, że dobrze jest się doskonalić. Lepiej jest iść naprzód niż się cofać. Lepiej iść szybciej niż wolniej. Osobisty wkład w nieustające dążenie do doskonałości jest chyba najbardziej podniecającą rzeczą, jaka może się zdarzyć człowiekowi, zwłaszcza jeśli zostanie za to doceniony. Uwielbiam być częścią przedsiębiorstwa, które to rozumie. Niedawno znacząco zwiększyliśmy wymagania, które muszą być spełnione, by otrzymać Shingo Prize, rozszerzając je o ocenę kultury przedsiębiorstwa. Bardzo wielu doświadczonych liderów Lean, gdy pierwszy raz zetknęło się z nowym standardem, zaczęło sprzeciwiać się temu, co chcieliśmy zrobić. Mówili: standard jest zbyt wysoki, nikt nie będzie w stanie go zrealizować. Wasze oczekiwania są większe niż jakakolwiek firma jest w stanie spełnić. To właśnie chcieliśmy usłyszeć. Wiedzieliśmy, że jest potrzebne coś, by wytrącić przedsiębiorstwa z cyklu strat wynikających z inicjatyw doskonalenia, które koncentrowały się jedynie na programach i narzędziach, co stało się powszechne. Jako dyrektor komisji przyznającej Shingo Prize for Operational Excellence, nazwanej na cześć japońskiego inżyniera przemysłowego, który wyróżnił się jako jeden z największych pionierów myśli na temat doskonałości w działaniu, widziałem na własne oczy wiele nieudanych programów doskonalenia się w wielu firmach na całym świecie. Te nieudane inicjatywy można zazwyczaj podsumować określeniem programu miesiąca. Niemal wszyscy zdają sobie sprawę z tych prowadzących do marnotrawstwa praktyk, jednak niewiele osób wie, jak można powstrzymać to zjawisko. Każdy nowy program wydaje się tak atrakcyjny, tak logiczny. Zaniechanie działania nigdy nie wydaje się dobrą opcją, więc przyłączamy się do nowej inicjatywy, mając wbrew wszystkiemu nadzieję, że przyniesie to inny rezultat niż wcześniej. Lean może stać się kolejnym takim przemijającym programem. Nowe wydanie książki Lean dla bystrzaków stara się przedstawić wszystko, co jest konieczne, by skutecznie wdrożyć Lean. Autorzy nie tylko przedstawiają narzędzia i metody związane z Lean, lecz również, co ważniejsze, pomagają pokazać relacje pomiędzy nimi a zasadami i ideami, które za nimi stoją. Shingo powiedział: nie wystarczy nauczyć ludzi, jak coś robić, muszą też wiedzieć, dlaczego mają to robić. Odpowiednie zasady odpowiadają na pytanie dlaczego. Gdy ludzie zrozumieją powody stojące za określonymi narzędziami, są w stanie działać samodzielnie i przejmować inicjatywę. Stworzenie kultury Lean wymaga, by wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa byli zaangażowani w proces ciągłego doskonalenia się. Gdy ludzie rozumieją zasady stojące za narzędziami, stają się zdolni do stosowania ich do rozwiązywania swoich wyjątkowych problemów. Dzięki kolejnym udanym inicjatywom doskonalenia, dzięki wprowadzanym zmianom, powstaje ciągły przepływ innowacji, entuzjazmu i zaangażowania w tej nigdy niekończącej się podróży. Nikt, kto spróbował owocu ciągłego doskonalenia się, nie będzie już nigdy w stanie zgodzić się na przeciętność i stagnację. Ci, którzy zrozumieją zasady i narzędzia Lean, stają się największymi adwokatami zmian, liderami, którzy inspirują i prowadzą innych. Przenika to taką organizację od samej góry do samego dołu. Byłem wielokrotnie świadkiem tego, jak potężny lider na dolnych szczeblach organizacji potrafi mieć równie duży wpływ, co taki na szczycie. Drugie wydanie, Lean dla bystrzaków, podkreśla, że nie da się wdrożyć Lean w taki sam sposób, w jaki wdraża się Just in Time, TQM i wiele innych programów. Podkreślając zasady Lean i naciskając na transformację kulturową, Sayre i Williams dają czytelnikowi narzędzia potrzebne, by wyrwać się z błędnego koła nieudanych inicjatyw i stworzyć trwałą kulturę ciągłego doskonalenia się. Robert D. Miller, dyrektor wykonawczy Shingo Prize for Operational Excellence. Wstęp. Metodologia Lean jest na całym świecie uznawana za jeden z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów na budowanie, poprawę i utrzymanie firm i instytucji. Pójście ścieżką Lean pozwoli usprawnić każde przedsiębiorstwo w każdej branży i każdego rozmiaru, zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej. Zasady, metody i praktyki Lean oparte na programie po raz pierwszy zastosowanym w Toyota Motor Corporation ponad 50 lat temu i od tej pory dostosowywanym i udoskonalanym przez ekspertów i praktyków na całym świecie stanowią prowadzące do sukcesu sposoby organizacji i zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Jeśli działasz w którejś z wymienionych tu branż produkcyjnych, opieki zdrowotnej lub w instytucjach publicznych, to prawdopodobnie słyszałeś o Lean. Może nawet uczestniczyłeś w jakimś warsztacie Kaizen lub byłeś częścią wdrażania standaryzacji pracy. Jeśli tak, to już poznałeś niektóre z narzędzi Lean. Jeśli jednak nie różnisz się zbytnio od innych ludzi, to zapewne znasz termin Lean, jednak jego zasady i praktyki są ci obce. Inkubatorem, w którym metody, techniki i narzędzia Lean zostały po raz pierwszy wprowadzone i były udoskonalane, był Toyota Production System, TPS, system produkcyjny Toyoty. Jednak przez dziesięciolecia cały system zasad i praktyk Lean był znany jedynie pracownikom wyspecjalizowanych przedsiębiorstw produkcyjnych, badaczom akademickim i guru jakości. Jego pełny potencjał był tajemnicą dla większości organizacji i pracowników. Wszystko zmieniło się pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy to powstał termin Lean, opisujący podstawy TPS i przedstawiający je reszcie świata. W miarę jak rozumienie Lean rozprzestrzeniło się po różnych kontynentach, branżach i firmach, system ten stał się mniej tajemniczy i łatwiejszy do zrozumienia i wdrożenia. Mówiąc najprościej, Lean to sprawdzone, długoterminowe podejście do zarządzania firmą, tak by wszystko w niej służyło zwiększeniu wartości dla klienta. Polega to na zaangażowaniu ludzi i dostosowaniu systemów do procesów, które powodują wytworzenie ciągłego strumienia wartości płynącego do klientów oraz jednoczesnym wyeliminowaniu strat i braków w procesie. Jednak techniki Lean nie są przeznaczone jedynie dla specjalistów. To praktyka, którą można stosować codziennie, na każdym poziomie, przez każdego, by osiągać coraz lepsze wyniki. O książce. Ta książka sprawi, że Lean stanie się dla ciebie czymś zrozumiałym. Napisaliśmy ją, ponieważ system Lean można zastosować wszędzie. Zarówno w dużych i złożonych korporacjach, jak i w niewielkich firmach w różnych branżach, czy w instytucjach sektora publicznego. I to na każdym poziomie. Napisaliśmy tę książkę dla ciebie, dla jednostki. Może jesteś właścicielem niewielkiej firmy, może ambitnym pracownikiem marzącym o karierze, może zarządcą szpitala lub menedżerem, który chce wiedzieć, czym jest Lean i jak go stosować. Twoja firma może już stosować Lean, a może jesteś studentem lub szukasz zatrudnienia i chcesz się wyróżnić na rynku pracy. Niezależnie od tego, kim jesteś, jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o Lean, ta książka jest dla ciebie. Lean dla bystrzaków to nie tylko przegląd i omówienie metod Lean. To wyczerpujący opis zasad Lean, jak również metod i narzędzi, które pozwolą wdrożyć ten system w życie. Ta książka jest źródłem informacji, podzielonym na poszczególne części, rozdziały i podrozdziały, tak byś mógł łatwo znaleźć to, czego potrzebujesz wtedy, gdy tego potrzebujesz. Ta książka jest wyczerpującym tekstem, omawiającym zarówno typowe narzędzia Lean, jak też zasady i praktyki doskonalenia. Ta książka jest przewodnikiem do zainicjowania wdrażania systemu Lean, który pomoże ci rozpoznać projekty Lean i zarządzać nimi z pomocą narzędzi Lean. Ta książka jest przewodnikiem, który pozwoli ci zaangażować ludzi w tworzenie organizacji opartej na tym systemie. Ta książka jest instrukcją krok po kroku, jak tworzyć mapy strumienia wartości i opracować metodologię projektów Lean. Ta książka jest źródłem informacji na temat tego, gdzie możesz dowiedzieć się więcej i szukać pomocy, ponieważ spektrum Lean jest zbyt duże, by zawrzeć je na kilkuset stronach. Lean jest czymś zupełnie innym i zawiera mnóstwo japońskich idei i terminów, które mogą nie być ci znane. Jednak postaraliśmy się, by ten trudny temat uczynić zrozumiałym poprzez użycie przykładów, proste wyjaśnienia i pomoce wizualne. Konwencje zastosowane w książce. Używamy w tej książce terminów z zakresu zarządzania i statystyki. Aby dowiedzieć się więcej o statystyce i rozwiązywaniu problemów, możesz sięgnąć do książek Six Sigma for Dummies autorstwa Craiga Gajdziego, Neela DeCarlo i Bruce'a Willisa. Six Sigma Workbook for Dummies Craiga Gajdziego, Bruce'a Willisa i Terry'ego Gustafsona. Zajrzyj również do Managing for Dummies doktora Boba Nelsona i Petera Economiego. Statistics for Dummies, doktory Debory Ramsey oraz Coaching and Mentoring for Dummies i Managing Teams for Dummies, obydwie autorstwa Martiego Braunsteina. Wszystkie książki wydało wydawnictwo John Wiley & Sons. Ilekroć w książce pojawi się odniesienie do tabeli lub rysunku, na przykład rysunek 2.1, znajdziesz je w materiałach dodatkowych dołączonych do audiobooka w dokumencie PDF. Naiwne założenia. Zakładamy, że słyszałeś już o Lean, zaintrygowało cię to i chcesz dowiedzieć się więcej, z jednego lub kilku poniższych powodów. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem Lean do swojej firmy lub organizacji i chcesz zrozumieć, z czym to się wiąże. Twoja firma lub organizacja wdraża Lean, a ty potrzebujesz nadrobić zaległości. Może nawet zostałeś zapisany na warsztaty Kaizen lub ćwiczenie mapowania strumienia wartości. Wierzysz, że Lean jest drogą do lepszej wydajności w twojej pracy i może pomóc ci w rozwoju kariery. Zastanawiasz się nad zmianą pracy, a nowe możliwości wymagają, byś rozumiał praktyki Lean. Jesteś studentem zarządzania, międzynarodowego biznesu, przedsiębiorczości, inżynierii przemysłowej i uświadomiłeś sobie, że Lean jest częścią twojej przyszłości. Zakładamy, że rozumiesz, iż Lean wymaga rygorystycznego podejścia do analizy strumienia wartości w procesie biznesowym. Zakładamy też, że rozumiesz, iż zmiana jest możliwa tylko, jeśli grupa zaangażowanych ludzi współpracuje ze sobą w inteligentny sposób, rozwiązując problemy i ulepszając rozwiązania i projekty. Zakładamy też, że akceptujesz fakt, iż praktyka Lean wymaga gromadzenia danych i stosowania narzędzi analitycznych, by odkryć prawdziwą naturę tworzenia wartości i źródła strat w twoim otoczeniu. Co więcej, zakładamy, że możesz się wywodzić z jakiejkolwiek branży, poczynając od wytwórstwa, usług, handlu, opieki zdrowotnej lub nawet rządu. Z tych powodów poświęciliśmy kilka rozdziałów w tej książce na opisanie i zdefiniowanie narzędzi Lean. Jak podzielona jest książka? Podzieliliśmy tę książkę na 6 części. Każdy rozdział został pomyślany jako odrębna, samodzielna całość, co oznacza, że możesz czytać tę książkę w dowolnej kolejności, nie musząc wcześniej czytać poprzednich rozdziałów. Ilekroć odwołujemy się do wcześniej przedstawionych informacji, podajemy, w którym rozdziale lub części książki możesz je znaleźć, tak byś mógł wszystko powiązać w całość. Część pierwsza – podstawy Lean. Część pierwsza to omówienie Lean, włącznie z zasadami i językiem. W rozdziale pierwszym znajdziesz wyczerpujące omówienie historii Lean, podczas gdy w rozdziale drugim omawiamy główne zasady oraz język i słownictwo Lean. Część druga – kultura Lean. Część druga skupia się na często pomijanym aspekcie Lean, jakim jest szacunek dla ludzi. W rozdziale trzecim przyglądamy się funkcjonowaniu Lean w firmie, włącznie z zasadami, zachowaniami i zmianami. Rozdział czwarty pokazuje Lean i zmiany na poziomie indywidualnym. Rozdział piąty omawia strategię organizacyjną i ewolucję Lean. Część trzecia – zrozumienie przepływu i strumienia wartości. W części trzeciej przechodzimy do istoty Lean, zrozumienia, w jaki sposób jest tworzona wartość i jak płynie ona do klienta. W czterech rozdziałach drobiazgowo opisujemy przepływ wartości. W rozdziale szóstym precyzyjnie definiujemy wartość z punktu widzenia klienta i konsumenta końcowego. Rozdział siódmy wprowadza i objaśnia proces mapowania strumienia wartości, który jest jednym z kluczowych narzędzi Lean. Rozdział ósmy tłumaczy, jak korzystać z mapy strumienia wartości, by zdefiniować, co chcesz osiągnąć i w jaki sposób. Rozdział dziewiąty wyjaśnia zasady i praktyki Kaizen, podstawy ciągłego samodoskonalenia. Część czwarta – narzędzia Lean. W tej części, w czterech rozdziałach, przedstawiamy wyczerpującą listę i omówienie wielu narzędzi Lean związanych z klientami, strumieniem wartości, przepływem, ciągnięciem, doskonaleniem i zarządzaniem. Części trzecia i czwarta razem omawiają narzędzia, które stanowią trzon Lean. Rozdział dziesiąty opisuje narzędzia wykorzystywane, by zrozumieć potrzeby i pragnienia klienta i dostarczyć mu wartości. Rozdział jedenasty opisuje narzędzia przepływu i ciągnięcia. Rozdział 12 omawia narzędzia doskonalenia stosowane w Lean, mające na celu zredukowanie zmienności, osiągnięcie standaryzacji pracy, umożliwienie zarządzania bezpośredniego i doskonalenie się każdego dnia. Rozdział 13 zajmuje się narzędziami zarządzania Hoshin, Gemba i narzędziami zarządzania informacjami. Część 5. Przedsiębiorstwo Lean. Część piąta zawiera trzy rozdziały, które opisują, w jaki sposób Lean staje się częścią przedsiębiorstwa. Rozdział 14 wyjaśnia, jak Lean działa w różnych funkcjach i jaką rolę odgrywa w organizacji przedsiębiorstwa. Rozdział 15 opisuje Lean w różnych branżach. Rozdział 16 przedstawia 5 autentycznych przykładów z różnych firm. Część 6. Dekalogi. W tej części, jak zawsze w książkach z serii dla bystrzaków, zamieszczamy kompilację najważniejszych informacji. W rozdziale 17 znajdziesz 10 praktyk kluczowych dla odniesienia sukcesu. W rozdziale 18 piszemy o 10 pułapkach, których należy unikać. A w rozdziale 19 mówimy o 10 miejscach, gdzie możesz szukać pomocy. Co dalej? Piękno książek dla bystrzaków polega na tym, że nie musisz zaczynać lektury od początku i czytać całej książki. Każdy rozdział stanowi zamkniętą całość, co oznacza, że możesz zacząć od tych rozdziałów, które interesują cię najbardziej. Możesz korzystać z książki Lean dla bystrzaków jak z encyklopedii, przeskakując do interesujących się części, rozdziałów i fragmentów i opuszczając inne. Oto kilka sugestii, gdzie zacząć. Jeśli jesteś nowicjuszem w dziedzinie Lean, zacznij od początku, od rozdziału pierwszego. Jeśli najbardziej interesują cię organizacyjne i międzyludzkie aspekty Lean, zacznij od rozdziałów 3 i 4. Chcesz poznać podstawy mapowania strumienia wartości? Zajrzyj do rozdziału 7. Jeśli chcesz poznać inne narzędzia Lean, skocz do rozdziału 10. Jeśli interesują cię autentyczne przykłady, zacznij od rozdziału 16. Jeśli chcesz zrozumieć język i terminologię Lean, zacznij od słowniczka na końcu książki. Lean jest niczym podróż. Jak każda podróż, jest podniecająca, ekscytująca, prowadzi do zmiany życia, stawia wyzwania i zaskakuje. Jednak zapewniamy, że warto. Życzymy ci wszystkiego najlepszego w tej podróży. Z tą książką pod ręką masz wszystko, by żyć zgodnie z Lean i rozkwitać. Część 1. Podstawy Lean. W tej części. Pomyśl o Lean jako o programie fitness dla twojej firmy. Podobnie jak ćwiczenia i dieta dla twojego ciała, Lean jest sposobem, by twoja firma była sprawna i przystosowana do życia dzięki koncentracji na twoich klientach, wdrożeniu nowych praktyk biznesowych i ciągłemu zaangażowaniu w stałe udoskonalanie się. W tej części wprowadzimy cię w podstawy, filozofię i fundamenty Lean. Rozdział 1. Definicja Lean. W tym rozdziale Lean jako filozofia, punkt odniesienia, metodologia, techniki i narzędzia. Badanie rodowodu Lean, czym jest, a czym nie jest. Zrozumienie Lean i Toyoty, historia i teraźniejszość. W jaki sposób Lean wpasowuje się w globalną rodzinę systemów usprawniania działania przedsiębiorstw. Gdy pierwszy raz usłyszałeś termin Lean lub szczupłe zarządzanie, najprawdopodobniej w twojej głowie pojawił się pewien obraz. Szczupłych ludzi, na przykład biegaczy długodystansowych, fanów aerobiku, którzy wydają się nie mieć na sobie nawet grama zbędnego tłuszczu. Może też myślisz o odpowiednim odżywianiu, potrawach i produktach o niskiej zawartości tłuszczu i oczywiście znacznie zdrowszych. Możesz też myśleć o zwinności i prędkości, czasem nawet połączonej z pewną dozą agresji, jak w angielskiej rymowanej frazie lean and mean, szczupły i wredny. Słowo lean sugeruje nie tylko określony wygląd, ale też pewną dyscyplinę wewnętrzną. Pojęcie szczupłości niesie ze sobą ideę zaangażowania i wierności zasadom oraz praktykom, które nie tylko sprawią, że stajesz się sprawny, ale też służą utrzymaniu tego stanu. Ludzie, którzy są szczupli, nie są tacy tylko przez jakiś czas, ale stale, ponieważ są oddani utrzymaniu tego stanu, zachowują się w określony sposób, mają pewne nawyki i zwyczaje. Nie jest to kwestią mody ani diety. To sposób na życie. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób możemy to odnieść do prowadzenia przedsiębiorstwa lub organizacji. Co oznacza Lean w odniesieniu do biznesu? W 1988 roku grupa badaczy z Massachusetts Institute of Technology, MIT, pod kierownictwem doktora Jamesa P. Womacka badała międzynarodowy przemysł samochodowy i zaobserwowała unikalne zachowania w Toyota Motor Company. badacz John Krawczyk i inni nie mogli znaleźć terminu, który opisywałby to, co widzieli. Przyglądali się atrybutom zachowania w systemie Toyoty w porównaniu z systemem produkcji masowej. Widzieli firmę, która wkładała mniej wysiłku, by zaprojektować, wytworzyć i serwisować swoje produkty. Wymagała mniejszych inwestycji dla osiągnięcia pewnego pułapu zdolności produkcyjnej, wytwarzała produkty z mniejszą liczbą wad, korzystała z mniejszej liczby dostawców, wykonywała kluczowe procesy od projektu do wdrożenia, od zamówienia do dostawy i od problemu do rozwiązania, w krótszym czasie i z mniejszym nakładem sił. Potrzebowała mniej zapasów na każdym etapie. Miała niższy wskaźnik wypadków w pracy. Doszli do wniosku, że taka firma, która zużywa mniej wszystkiego, to szczupła firma. Tabela 1.1 przedstawia kontrast pomiędzy tradycyjną produkcją masową a przedsiębiorstwem opartym na zasadach Lean. W taki sposób termin Lean zaczął być używany na określenie pewnego rodzaju zachowań biznesowych. Umiejętności robienia więcej mniejszym nakładem sił i środków. Firmy Lean wymagają mniejszego wysiłku pracowników, by mogli wykonywać swoją pracę, mniejszej ilości materiału do wytworzenia swoich produktów i usług, mniejszej ilości czasu do ich opracowania oraz mniej energii i przestrzeni do ich wyprodukowania. Przedsiębiorstwa Lean potrafią też lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów i osiągają lepszą jakość produktów i usług w możliwie najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób. Praktyka Lean stanowi więc zobowiązanie do przestrzegania zestawu zasad i kultywowania określonych zachowań, które nie tylko sprawiają, że twoja firma staje się taka, jak wyżej opisano, ale też taka pozostaje. W tej książce wyjaśnimy ci pochodzenie, zastosowanie i dalszy rozwój systemu Lean, który teraz ma podstawy naukowe i rozpowszechnił się na całym świecie. Mimo że Lean ma pewien zestaw narzędzi, to jest czymś o wiele większym. Lean to filozofia, podejście do pracy i do życia. Lean jest podróżą, która nie ma z góry wyznaczonej trasy ani końca. To sposób na podążanie naprzód, który gwarantuje stały rozwój. Lean nie jest przejściową modą ani dietą. To oparty na dyscyplinie sposób na życie. Czym jest Lean? Lean to szerokie pojęcie, które opisuje holistyczne i trwałe podejście oparte na wykorzystywaniu mniejszej ilości wszystkiego, by osiągnąć więcej. Idee Lean nie są nowe. Duże i małe firmy na całym świecie stosowały te praktyki w różnych formach przez dziesięciolecia. Termin Lean można opisać w następujący sposób. Utrzymanie niesłabnącego skupienia na dostarczaniu wartości klientowi. Szacunek do ludzi przede wszystkim. Przyjęcie filozofii stałego uczenia się i codziennego doskonalenia. Wykorzystanie technik do redukcji zmienności i eliminacji strat. Perspektywa długoterminowa. Poprawa wartości nie tylko lokalnie, lecz globalnie, wzdłuż całego strumienia wartości. Dostarczanie dokładnie tego, co jest potrzebne, w odpowiednim czasie, w oparciu o zapotrzebowanie klienta. Zarządzanie w oparciu nie tylko o wyniki, lecz również o to, jak są one osiągane, gdzie powstaje wartość dla klienta i mające na celu rozszerzenie kompetencji pracowniczych. Budowanie długoterminowych relacji ze wszystkimi udziałowcami, jak również pracownikami, menedżerami, właścicielami, dostawcami, dystrybutorami, klientami, lokalną społecznością, społeczeństwem i środowiskiem. Utrzymywanie wszystkiego w ruchu, płynnym, w sposób dodający wartości i efektywny. Lean oznacza mniej w wielu aspektach. Mniej marnotrawstwa, krótszy czas cyklu, mniej dostawców, mniej biurokracji. Ale Lean oznacza również więcej. Więcej wiedzy pracowników i więcej ich praw, większą elastyczność organizacyjną firmy i większe możliwości. Większą produktywność, bardziej usatysfakcjonowanych klientów i więcej długoterminowych sukcesów. Mimo że termin Lean początkowo związany był z procesem wytwarzania i produkcji, Lean obejmuje działanie całej firmy, włącznie z wszystkimi aspektami jej działalności, funkcjonowaniem wewnętrznym, siatkami dostawców i łańcuchami wartości dla klientów. W wielu branżach włączając samochodową, lotniczą, bankowość, wytwórstwo, sprzedaż, budownictwo, energetykę, opiekę zdrowotną i rządy, stosuje się zasady Lean. Nagroda Shingo, nazwana przez Business Week inżynierskim Noblem, jest przyznawana w Ameryce Północnej od 1988 roku, by promować praktyki Lean. Jest ona hołdem dla inżynieryjnego geniuszu Shigeo Shingo, a jej celem jest promowanie świadomości idei produkcyjnych Lean. Takie szerokie definicje i rys historyczny są dość interesujące, jednak najważniejsze jest to, że klienci na całym świecie korzystają na tym sposobie zarządzania i to jak. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jednak dzięki Lean wielu ludzi otrzymuje znacząco ulepszone produkty i usługi. I to szybciej, taniej i w sposób, na którym mogą polegać. Sukcesy związane z zarządzaniem Lean pozwoliły zaoszczędzić miliardy dolarów. Konkurencyjność tego systemu sprawiła, że firmy funkcjonujące w tradycyjny sposób musiały się zmienić i skupić na wartości dla klienta. Firmom, które doświadczały trudności, Lean dostarczyło metod i technik umożliwiających poprawę ich funkcjonowania. Logika Lean. W Lean dąży się do osiągnięcia idealnego stanu, doskonałego funkcjonowania wszystkich procesów. Należy postarać się zrozumieć źródła i korzenie strat. Więcej na ten temat w rozdziale drugim. Praktyka Lean, zakładająca eliminację strat u ich źródeł, opiera się na zbiorze fundamentalnych zasad, o których przeczytasz poniżej. Dostarczasz produkty lub usługi swoim klientom. Klient ma określoną potrzebę i definiuje cel produktu. Wszystko zaczyna się i kończy na tym, czego wymaga twój klient. Reszta nie ma znaczenia. Klient jest jedynym sędzią wartości. Klient jest skłonny wymienić swój kapitał za twój produkt lub usługę tylko wtedy, gdy uważa, że to sprawiedliwa wymiana wartości. Musisz zapewnić mu odpowiednią kombinację odpowiedniej jakości usług i produktów w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej cenie. Tworzenie wartości to proces. Wartość dla klienta tworzysz poprzez połączenie kilku kroków, takich jak marketing, projekt, produkcja, przetwarzanie, dostawa i serwis. Jeśli wykona się to odpowiednio, daje to w rezultacie produkty lub usługi, które klient doceni. Strata pomniejsza proces tworzenia wartości. Rzeczy, które zakłócają płynność i wydajność tego procesu, zmniejszają twoją zdolność do wytwarzania wartości. W doskonałym procesie nie ma strat. Jeśli każdy krok procesu jest dobrze przemyślany, opiera się na działaniu jedynie, gdy jest to konieczne, odbywa się płynnie i zgodnie z tym, co jest potrzebne, to cały proces prowadzi do wytwarzania i dostarczania produktów i usług w sposób doskonały, bez strat. To stan idealny. Dążenie do doskonałości procesu zwiększa wartość dla klienta. Im bliższy doskonałości jest twój proces, tym bardziej skutecznie wytwarza on wartość dla klienta i klient jest bardziej zadowolony, a twoje przedsięwzięcie odnosi większy sukces. Ludzie tworzą wartość. Wdrażają procesy i wykorzystują technologię i sprzęt. Wykorzenienie straty poprzez praktyki Lean zależy od stworzenia odpowiedniej kultury i środowiska, w którym ludzie są zaangażowani, myślą twórczo i wykonują pracę, która ma znaczenie. Niektóre przedsiębiorstwa wierzą w realistyczne spojrzenie i nie starają się osiągnąć doskonałości procesu. Lean ostrzega przed stawianiem sobie poprzeczki zbyt nisko. Doskonałość w Lean postrzegana jest jako podróż, nie jako cel. Mimo że twoja kolejna praktyczna próba wciąż może daleko odbiegać od doskonałości, musisz zawsze mieć wizję tego, jak wyglądałby ideał. Gdzie jest miejsce dla Lean? Można stosować Lean w każdym środowisku, gdzie powstają straty i tam, gdzie jest pole do ulepszeń. Innymi słowy, Lean można stosować wszędzie. Nie ogranicza się do jakiejś określonej części przedsiębiorstwa lub określonej funkcji. Praktyki Lean można stosować w całej firmie, na wszystkich szczeblach. Chodzi o przedsięwzięcie. Lean to inicjatywa dążąca do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najlepiej sprawdza się, jeśli stosuje się go w całej firmie i wpisuje w całą kulturę firmy. Często błędnie postrzega się Lean jako program poprawy jakości produkcji, Jednak tak naprawdę to o wiele więcej. Filozofia, zasady i praktyki Lean można zastosować wszędzie, a najbardziej skuteczne są, jeśli stosuje się je na wszystkich poziomach w firmie. Patrz rozdział 14. Pomyśl o Lean w firmie nie jako o zestawie funkcjonalnych praktyk ograniczonych do danego wydziału, lecz jako o zestawie multidyscyplinarnych praktyk, które przekraczają podziały funkcjonalne. Chodzi o to, że Lean koncentruje się na procesach powodujących wytworzenie wartości dla klienta, która ze swojej natury jest interfunkcjonalna. Przykłady obejmują następujące procesy. Dostawca monter, dostawca dystrybutor klient, marketing, projekt, produkcja, opieka, administracja, ubezpieczenia, zatrudnianie, szkolenie i ocena pracowników, zamówienia, zapłaty, dostawy, zapłaty, regulacje prawne na linii przedsiębiorstwo-rząd. W każdym z tych przypadków praca nie jest podzielona w tradycyjny zachodni sposób zgodnie z wydziałami funkcjonalnymi. Zamiast tego pozwala się multidyscyplinarnym zespołom usprawniać powyższe procesy. Chodzi o ludzi. Lean wzywa wszystkich do przyjęcia określonego nastawienia umysłowego i wykorzystania konkretnego zestawu narzędzi i technik, by wyeliminować straty i zmaksymalizować wartość dla klientów. Omawiamy to szerzej w częściach trzeciej i czwartej. Mimo że narzędzia są ważne, w Lean na pierwszym miejscu są ludzie. To jest najważniejsze. Firmy, które to przeoczyły, musiały się zmierzyć z katastrofalnymi konsekwencjami. Przedsiębiorstwa, które wyruszyły w podróż z Lean, cenią i szanują swoich pracowników. Przykładają najwięcej wagi do ludzi, którzy u nich pracują. W tę podróż zaangażowani muszą być wszyscy. Należy ich stale dokształcać i szkolić, stawiać przed nimi wyzwania i dawać im większe uprawnienia. Pracownicy muszą czuć się bezpieczni w swoim środowisku pracy i w sytuacjach, jakie praca przed nimi stawia. Muszą być stymulowani i zachęcani, odpowiednio wynagradzani i doceniani. Organizacja oparta na Lean traktuje swoich pracowników jako najcenniejsze atuty. Są ważniejsi niż narzędzia i maszyny, wyposażenie, materiał i kapitał. Niektóre firmy oparte na Lean obiecują zatrudnienie na całe życie w zamian za indywidualne zaangażowanie i oddanie w dążeniu do doskonałości. Chodzi o kulturę. W przedsiębiorstwie zarządzanym zgodnie z metodologią Lean, jej zasady i filozofia są fundamentalną częścią jego struktury, są zakorzenione w kulturze organizacyjnej. Każdy stosuje je z przyzwyczajenia. Gdy przyglądasz się organizacji opartej na Lean, możesz zauważyć, że przywódcy mają długoterminową wizję firmy i rozumieją, że należy cały czas pracować nad jej udoskonaleniem. Pracownicy zawsze postrzegają działania jako procesy. Starają się dążyć do standaryzacji pracy, wyeliminować działania, które nie przynoszą wartości, patrz rozdział 6, i dążyć do wyznaczonych sobie standardów. Ludzie zwyczajowo komunikują się za pomocą mapy strumienia wartości, organizują spotkania w miejscu pracy, stosują wykresy przepływu procesu, ośrodki komunikacji, analizy graficzne, tabele kontroli i inne tego typu narzędzia. Przywódcy odwiedzają miejsca, gdzie w firmie tworzona jest wartość. Mają kontakt ze swoimi klientami i pracownikami. Wszędzie widoczne są znaki i wizualne podpowiedzi. Ludzie pracują świadomie, potrafią podejmować decyzje, dbają o standaryzację pracy. Zebrania są krótkie i rzeczowe. Ludzie w sposób naturalny regularnie stosują Kaizen, aby wyeliminować pracę, która prowadzi do strat i nie wytwarza wartości. Oraz stosują metodologię PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planuj, rób, sprawdzaj, działaj. Więcej na temat Kaizen przeczytasz w rozdziale 9. Wszyscy regularnie zgłaszają sugestie usprawnień procesu. Ludzie regularnie biorą na siebie nowe role i zadania, aby móc w sposób bardziej pełny uczestniczyć w działaniach zespołu. Uczą się, dzielą wiedzą i są otwarci na zmiany oraz nowe sposoby robienia różnych rzeczy. Firma tworzy trwałe więzi z pracownikami, dostawcami, kontrahentami i klientami. Czym Lean nie jest? Lean oznacza wiele rzeczy. to filozofia, zbiór zasad, język mający odrębne słownictwo i skróty, strategia zarządzania, metodologia, zbiór technik, zachowań, narzędzi, obejmujący nawet specjalistyczne oprogramowanie. Wszystko to służy eliminacji strat i dostarczaniu klientowi wartości na dłuższą metę. Lean często jest wiązane z innymi programami i inicjatywami poprawy jakości procesów, szczególnie często z 6 Sigma. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części tego rozdziału. Lean, jako sposób myślenia i zachowania, może być częścią wielu inicjatyw. Tak więc Lean może oznaczać wiele rzeczy, jednak istnieje też wiele rzeczy, którymi Lean nie jest. Lean to nie jakieś konsultacyjne brednie. To nie jest jedynie gadka szmatka o zarządzaniu, lekcje rysowania map czy ćwiczenia zbudowania zespołu okraszone snobistycznym japońskim słownictwem. Lean to dojrzały, dobrze uzasadniony i bardzo efektywny sposób na budowanie i utrzymywanie doskonałej jakości funkcjonowania firmy. Mimo że niektóre pojęcia Lean mogą początkowo wydawać się niezgodne z intuicją i są zupełnie sprzeczne z tym, jak wiele firm jest zarządzanych, narzędzia i techniki Lean są obecne od dziesięcioleci i są całkowicie spójne z innymi sprawdzonymi metodami. Lean nie jest uciążliwe. W odróżnieniu od innych inicjatyw mających na celu udoskonalanie procesu, Lean nie wymaga dużych inwestycji z góry, kosztownego oprogramowania lub uczenia zestawu norm, nie polega na wdrażaniu jednej zasady, która powinna pasować wszystkim. Wymaga wsparcia ze strony menedżerów wyższego szczebla, jednak może się zacząć od niewielkiej grupy i naturalnie rozrastać zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Ta łatwość dostosowania sprawiła, że Lean okazało się przydatne tak w niewielkich i średnich przedsiębiorstwach, jak w dużych firmach, a nawet w obrębie funkcjonalnych jednostek dużych przedsiębiorstw. Lean nie jest systemem zachodnim. Zwróć uwagę na ten istotny punkt. Lean może być zupełnie inne od tego, do czego jesteś przyzwyczajony. W odróżnieniu od większości zachodnich narzędzi i technik, Lean nie jest szybkim sposobem na naprawienie czegoś, wywróceniem do góry nogami, techniczną rewolucją czy magiczną różdżką, która pozwoli rozwiązać wczorajsze problemy tu i teraz. Tak naprawdę jest czymś zupełnie odwrotnym. Opiera się na wytrwałych, codziennych, stałych staraniach, by zbudować elastyczność i umiejętność przystosowania się, pozwalającą ci uporać się z wyzwaniami, które pojawią się jutro. Szkolenia Kaizen i projekty Lean często przynoszą znaczące natychmiastowe korzyści. Jednak nie patrz na Lean jako na przemijającą modę. Lean opiera się na długofalowym wysiłku. Aby utrzymać korzyści, musisz stworzyć kulturę opartą na szacunku dla ludzi i stałym doskonaleniu się ukrytą za mentalnością skupioną na projekcie. To codzienne elementy Lean. Co przesądza o wyjątkowości Lean? Firmy, organizacje i rządy wiedzą, że muszą coś zrobić. Obecna sytuacja po prostu nie pozwala nikomu siedzieć z założonymi rękami. Dawno minęły czasy, gdy można było robić wszystko po staremu i mimo to osiągać sukces, albo też po prostu być sprytnym, ciężko pracować i mieć nadzieję na najlepszy wynik. Trudne, wymagające warunki demograficzne i ekonomiczne zmuszają wszystkich do przyjęcia bardziej elastycznego podejścia i strategii zarządzania i doskonalenia. Jest oczywiste, że trzeba zrobić coś, by się poprawić. Pytanie tylko co? Podejście Lean staje się coraz popularniejsze, ponieważ daje firmom rozsądny, sprawdzony i przystępny sposób na osiągnięcie długoterminowego sukcesu. W odróżnieniu od wielu innych możliwości, Lean jest czymś, co każdy może zrozumieć, każdy może zastosować i na czym każdy może skorzystać. Lean jest sprawdzony. Zasady i techniki Lean były z sukcesem stosowane przez tysiące organizacji różnego typu i różnej wielkości, z różnych branż, na całym świecie. A przyświeca im przykład 50 lat ciągłego doskonalenia się przez jedną z firm odnoszących największe sukcesy. Lean jest rozsądny. W erze, gdy wszystko jest porażająco skomplikowane, Lean stanowi solidną podstawę, by uporać się z różnymi rodzajami wyzwań w prosty sposób. Lean można zastosować w każdej sytuacji, łącząc logikę i rozsądek Starego Świata z narzędziami i ograniczeniami Nowego Świata. Lean pomaga Ci się skupić na tym, czego chcą Twoi klienci i jak dać im coś nieodparcie atrakcyjnego w bardziej wydajny sposób. Lean jest przystępny. Lean jest dostępny dla każdego, niezależnie od budżetu. Lean wymaga poważnego zaangażowania, jednak nie jest kosztowny, trudny ani nie wyklucza nikogo. Lean jest bezpośredni. Jednym z sekretów Lean jest bezpośrednie podejście. Poczynając od szefów firm, poprzez ludzi pracujących na pierwszej linii, wszyscy rozumieją, w jaki sposób mogą się przysłużyć, jak mogą się doskonalić i jak mogą pomóc wytwarzać wartość. Lean jest dla każdego. Wiele rozwiązań pozwalających na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dostosowanych do określonych dyscyplin lub dotyczy jedynie niektórych funkcji lub wydziałów, a przy tym wymaga zaawansowanych umiejętności i wiedzy. W przypadku Lean jest inaczej. Lean jest tak potężne częściowo dzięki temu, że każdy może się go nauczyć i zastosować. Lean nikogo nie wyklucza. Rodowód Lean. Podczas gdy konkretny zestaw zasad i praktyk, znanych jako Lean, pochodzi z końca lat 80. XX wieku, korzenie tego systemu sięgają znacznie dalej w przeszłość. Lean ma starożytny rodowód. Historycy cytują francuskiego króla Henryka III, który w 1574 roku obserwował budowę galer konstruowanych w czasie krótszym niż godzina dzięki utrzymaniu ciągłości procesu. W XVIII wieku Benjamin Franklin ustalił zasady dotyczące strat i nadmiernych zapasów. Eli Whitney wymyślił stosowanie części zamiennych. Pod koniec XIX wieku Frank i Lillian Galbraith położyli podwaliny pod współczesne rozumienie wydajności ruchu w odniesieniu do pracy. Na początku XIX wieku Frederick Winslow Taylor, ojciec naukowego zarządzania, wprowadził pojęcia standaryzacji pracy i najlepszych praktyk. Legendarny Shigeo Shingo wymienia pracę Taylora Principles of Scientific Management z 1911 roku jako źródło inspiracji. Jednak to dopiero w zakładach produkcji masowej Henry'ego Forda pewne praktyki zaistniały po raz pierwszy. W 1915 roku Charles Buxton Going we wstępie do książki Ford Methods and the Ford Shops Arnolda i Furota zauważył: sukces Forda zadziwił cały kraj, a nawet świat, na poziomie finansów, przemysłu, mechanizacji. W stopniu większym niż większość ludzi uznałaby za możliwe, spełnia pozornie sprzeczne wymagania prawdziwej wydajności, którymi są stały wzrost jakości, wzrost pracy robotniczej, stałe zmniejszenie się kosztów dla klienta. A razem z nimi pojawia się, zgodnie z zasadą skutku i przyczyny, absolutnie niewiarygodne zwiększenie produkcji, osiągające wartość niemal stukrotnie większą w ciągu niespełna 10 lat oraz ogromne zyski dla producenta. Henry Ford rozumiał też wiele form strat i ideę czasu i wysiłku, które służą zwiększaniu wartości. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Japonia rozwinęły nowe praktyki podczas skoku przemysłowego, który poprzedził, a następnie wspierał wysiłek podczas II wojny światowej. W Stanach Zjednoczonych liderzy jakości, tacy jak W. Edward Deming i Joseph Juran, udoskonalili zarządzanie i wykorzystanie statystyki w produkcji wojennej. Program Szkolenie w Przemyśle, Training Within Industry, TWI, sformalizował praktyki zarządzania, szkolenia i produkcji, jednocześnie kładąc nacisk na metody i relacje. W powojennej Japonii Deming i Juran pracowali z liderami przemysłu japońskiego, by zastosować te praktyki do odbudowy kraju. Toyota i Ono. W 1926 roku Sakichi Toyoda założył Toyota Automatic Loomworks. Po raz pierwszy zastosowano tutaj praktykę Jidoka, mechanizacji z ludzkim obliczem. 10 lat później firma zmieniła nazwę na Toyota. Syn Toyody, Kiichiro, i jego bratanek Eiji Toyoda zaczęli produkować samochody z wykorzystaniem części produkowanych przez General Motors. Przystąpienie Japonii do II wojny światowej w 1941 roku zmusiło firmę do zajęcia się produkcją ciężarówek, a w latach powojennych firma niemal zbankrutowała. W międzyczasie Ford regularnie zapraszał menedżerów i inżynierów z całego świata, by odwiedzali jego zakłady i obserwowali jego system produkcji masowej. Wiosną 1950 roku Eiji Toyoda spędził 3 miesiące w słynnej fabryce Rouge w Dearborn w Michigan. W tym czasie była to największa i najbardziej skomplikowana fabryka na świecie. Zakłady Toyoty produkowały około 2500 samochodów rocznie, Ford produkował niemal 8000 samochodów dziennie. Eiji wrócił do Japonii i wraz z menedżerem produkcji zakładów Toyoty, Taichim Ono, doszedł do wniosku, że sposób, w jaki wyewoluował system produkcji masowej w fabrykach Forda, nie sprawdzi się w Japonii. Domowy rynek japoński był zbyt mały i zbyt różnorodny, wymagania pracownicze były inne, a wymogi kapitałowe konieczne do przekształcenia zakładów zbyt wysokie. Toyoda i Ono postanowili rozwinąć zupełnie nowe środki produkcji masowej, obejmujące inżynierię, wytwórstwo, dostawców, montaż i zarządzanie zasobami ludzkimi. System produkcji Toyoty. Wiele wiodących korporacji światowych opracowało unikatowe, konkurencyjne systemy biznesowe. Niektóre z nich przeszły do legendy. W General Electric opracowano system Workout. Hewlett-Packard wymyślił HP Way. Procter & Gamble ma swoje IWS. Integrated Work System. System pracy zintegrowanej. Wyzwania Lean i Toyoty w Stanach Zjednoczonych. W latach 2008-2010 Toyota Motor Company zmierzyła się z wieloma nowymi problemami. Po pierwsze, ku przerażeniu amerykańskich przemysłowców, Toyota stała się największym producentem samochodów na świecie, detronizując amerykańskiego tytana General Motors. Sprawiło to, że Toyota stała się obiektem natężonej krytyki. Kryzys, który rozpoczął się wkrótce potem, sprawił, że wszyscy producenci samochodów na całym świecie, włączając Toyotę, stanęli przed wielkim wyzwaniem. Jednak w ciągu tych lat Toyota trzymała się swojej kultury korporacyjnej, The Toyota Way, i systemu produkcji, TPS. W czasie kryzysu nie zwolnili żadnych stałych pracowników, ani nie zamknęli fabryk, co jest sprzeczne z tradycyjnym zachodnim sposobem reakcji na takie warunki ekonomiczne. Zamiast tego skłonili swoich pracowników do skupienia się na eliminacji strat, zainwestowali w praktyki ciągłego doskonalenia się i szkolili pracowników w zrozumieniu zarówno The Toyota Way, jak i TPS. Toyota współpracowała również ze swoimi dostawcami, którzy są uważani za długoterminowe zasoby strategiczne, by pomóc im przetrwać recesję poprzez wspomaganie działań Kaizen i wdrażanie kreatywnych strategii gromadzenia zapasów. Nawet w trudnym klimacie ekonomicznym Toyota pozostała wierna swojej kulturze i sposobowi prowadzenia interesów. Gdy kryzys zdawał się właśnie mijać, rozpętała się burza. W sierpniu 2009 roku w San Diego w Kalifornii pewna rodzina jechała Lexusem, który został im wypożyczony jako auto zastępcze przez dealera, w czasie gdy ich samochód był w naprawie. W pożyczonym samochodzie założono nieodpowiednie dywaniki samochodowe. Gdy jeden z tych dywaników zablokował pedał gazu, samochód przyspieszył w sposób niekontrolowany, rozbił się i cała rodzina zginęła. W wyniku tego wypadku samochodowego Toyota stała się obiektem ataków medialnych i kontroli rządowej. Wiele innych, mniej lub bardziej poważnych wypadków wrzucono do jednego worka i ludzie zaczęli podawać w wątpliwość legendarną jakość produktów Toyoty. Pod wpływem nieprawdziwych, sensacyjnych doniesień w amerykańskich mediach wielu ludzi zaczęło kwestionować szacunek Toyoty dla klientów i zaangażowanie, by tworzyć produkty jak najwyższej jakości. Odpowiedź firmy była inna, niż oczekiwała tego opinia społeczna i rząd, ponieważ odbiegała od tego, jak zachowałyby się zachodnie firmy w podobnej sytuacji. Akio Toyoda, prezes Toyoty, nie starał się obwiniać innych, ani szukać kozłów ofiarnych, lecz przeprosił wszystkich, których dotknął nieszczęśliwy wypadek związany z dywanikami. Amerykańskie media uznały, że Toyota nie działa dostatecznie szybko, ani nie robi wystarczająco dużo. To wzbudziło dalsze podejrzenia i wzrost narzekań na jakość produktów. W lutym 2010 roku z powodu problemów z jakością Toyota wycofała ze sprzedaży kilka produktów, w tym dywaniki podłogowe, które powodowały blokadę pedału gazu, pedały gazu, które przyklejały się do dywaników, pedał hamulca w Priusach, który trudno było wyczuć, oraz system kontroli gaźnika, który podobno był wadliwy, chociaż nie zostało to potwierdzone. W przeszłości firma wydałaby raczej biuletyn dotyczący serwisowania tych problemów, ponieważ nie były to usterki związane z wadą projektu, jednak ze względu na negatywną opinię i zagrożenie wizerunku marki, firma zdecydowała się na wycofanie produktów. Co tak naprawdę się stało? Czy The Toyota Way i Toyota Production System zawiodły? Czego nauczyła się Toyota w wyniku tego doświadczenia? Po zebraniu wszystkich danych okazało się, potwierdziły to również analizy NASA i NHTSA, że Toyota nie miała żadnego systemowego problemu z jakością produktów. Problemem był wizerunek publiczny firmy. W pierwszej kolejności firma musiała zapanować nad problemem i odzyskać zaufanie klientów. Była w stanie przesunąć ludzi wyszkolonych w czasie kryzysu do zajęcia się rozwiązaniem problemów i wzmacnianiem relacji z klientami. Na dłuższą metę koncern musiał zrozumieć prawdziwy problem w firmie, który spowodował lub przyczynił się do sposobu, w jaki koncern zajął się kryzysem, zarówno ekonomicznym, jak też obawami o jakość produktów ze strony klientów. Kluczową dla TPS i The Toyota Way kwestią jest głęboka refleksja, hansei, która pozwala zrozumieć prawdziwe problemy, tak by można było nieustannie pracować nad poprawą właściwych kwestii, zamiast marnować wysiłek na rozwiązywanie niewłaściwych problemów. Kultura Toyoty opiera się na doskonaleniu i zrozumieniu, a nie obwinianiu. Zarząd Toyoty zawsze oczekiwał, że koncern będzie stale polepszał swoje funkcjonowanie, nawet wtedy, gdy nie znajduje się w kryzysie. Zgodnie ze swoją kulturą i praktykami, Toyota zidentyfikowała kilka kluczowych kwestii, które przyczyniły się do kryzysu i stale stara się je rozwiązywać. Niektóre z kluczowych odkryć. Gwałtowny rozrost organizacji spowodował zmniejszenie inwestycji w szkolenia i brak właściwego rozpowszechniania The Toyota Way i TPS w oddziałach koncernu na całym świecie. Scentralizowany system podejmowania decyzji i inżynierii w Japonii spowodował biurokratyzację i brak łączności z głosem klientów. Fundamentalna dla TPS jest idea, że ludzie powinni udać się tam, gdzie następuje rzeczywiste działanie, by zrozumieć, co się dzieje. Informacje od sieci sprzedawców i serwisów nie przepływały w sposób efektywny do wszystkich struktur koncernu. Różnice kulturowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią skutkowały brakiem komunikacji i zrozumienia kulturowych i środowiskowych skutków sytuacji. Strategie globalizacji wymagają godnych zaufania kompetentnych przywódców w różnych krajach. Sukces spowodował odstępstwa od rygorystycznego przestrzegania podstaw TPS i The Toyota Way. Toyota zmieniła ten kryzys w okazję do nauki i doskonalenia się, chociaż nie było to bezpośrednio związane z samą produkcją. TPS i The Toyota Way to sposób, w jaki koncern prowadzi interesy w każdym wydziale swojego przedsiębiorstwa. Długoterminowe skutki tych wyzwań jeszcze nie są znane, jednak obecne dane wskazują, że Toyocie udało się naprawić więź z klientami i utrzymać ich lojalność. Czy TPS i The Toyota Way zawiodły? Analizy wskazują, że nie. Okazały się fundamentem, który pozwoli przetrwać kryzys. Bardziej szczegółową analizę tego problemu możesz znaleźć w książce Toyota Under Fire – Lessons for Turning Crisis into Opportunity Jeffreya K. Likera i Timothy'ego N. Ogdena, wydawnictwo McGraw-Hill, 2011 rok. Istnieje również system produkcji Toyoty, Toyota Production System, który stał się tak sławny, że używa się w odniesieniu do niego tylko skrótu TPS. TPS jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najczęściej badanym systemem produkcji i zarządzania produkcją na świecie. Przedstawiciele niezliczonych firm odwiedzali zakłady Toyoty i obserwowali ten system w działaniu. Napisano na jego temat dziesiątki książek dokumentujących jego sukcesy i wysławiających jego metody. Patrz rozdział 19. To właśnie TPS stał się podstawą systemu, który dzisiaj znamy jako Lean. TPS zostało opracowane przez kuzynów Eijiego i Kiichiro Toyodów oraz Taichiego Ono. Historia nazywa Ono ojcem TPS. Zajmował się on rozwijaniem systemu, rozszerzeniem go na bazę dostawców i partnerów globalnych od lat 50. do lat 80. ubiegłego wieku. W czasie, gdy system Lean